Drodzy braterstwo, witam was serdecznie w imieniu Pańskim, pokój wam. Szczególnie witam się z tymi, z którymi nie miałem możliwości przywitać się indywidualnie. Poprawimy może. Chciałbym przede wszystkim podziękować za ten przywilej możliwości przemawiania do was, aczkolwiek muszę przyznać, że zawsze stawia mnie to w takiej dziwnej sytuacji, bowiem wydaje mi się, że drogi pańskie są niezbadane i dziwne i akurat dlaczego mnie tu postawił, nie wiem, ale skoro tak zarządził, to postaram się wywiązać z tego zadania, drodzy braterstwo, jak najlepiej. Tytuł wykładu, który przygotowałem na dzisiaj, może brzmi groźnie i może jest groźny, ale mimo wszystko wydaje mi się, iż jest z korzyścią, aby do tego tematu nawiązać. Mówiłem go już w naszym zborze, rozgadałem się i przekroczyłem sporo czas, dlatego trochę ten wykład okroiłem i postaram się dzisiaj troszkę bardziej zdyscyplinować w czasie. Natomiast chciałbym też przy okazji powiedzieć, że w związku z tym, iż będzie to dosyć szeroki materiał, pewne wątki zostaną pominięte i tylko zasygnalizowane. Tytuł wykładu: kąsanie i pożeranie jedni drugich. Kąsanie i pożeranie jedni drugich. Jest to wykład przygotowany na bazie wykładu czy artykułu, który brat Johnson przygotował w 1926 roku i który później został po raz pierwszy w teraźniejszej Prawdzie Polskiej wydrukowany w 1938 roku. Jest on pokłosiem obserwacji dokonanych przez brata Johnsona. A doskonale zdajemy sobie sprawę, że brat Johnson był znakomitym, bardzo uważnym i wnikliwym obserwatorem. A więc obserwacji dokonanych podczas wydarzeń związanych z rozpadem ruchu zapoczątkowanego przez brata Russella. Zaobserwował on wówczas szereg zachowań braci, które wcześniej były nieujawniane, skrywane, ale chyba ze względu na to, że nie było ku temu sprzyjających okoliczności. A życie pokazuje, drodzy braterstwo, że jacy naprawdę jesteśmy, pokazują dopiero sytuacje kryzysowe. Wtedy jest ten przysłowiowy sprawdzian. W pewnym stopniu analogiczną sytuację mieliśmy kilka lat temu, gdy nie chcieliśmy wędrować do Królestwa za ludzkim przewodnikiem. Wówczas również ujawniły się zachowania, o które wcześniej nie podejrzewalibyśmy naszych braci i sióstr, a niestety często również i samych siebie. Jako tekstu przewodniego do artykułu brat Johnson użył tekstu z listu do Galatów. Wczoraj brat Bogdan w swoim wykładzie trochę krążył wokół tego tematu, ale na szczęście go nie dotknął, dlatego będzie dzisiaj być może to pewna nowość. W ogóle cały ten list do Galatów był reakcją apostoła Pawła na sytuację kryzysową. Otóż do zboru w Galacji dotarli głosiciele, którzy kwestionowali po pierwsze apostolstwo apostoła Pawła, a po drugie próbowali znowu obciążyć naśladowców pańskich przepisami zakonu. To wzbudziło jego reakcję. Natomiast same te nowe nauki spowodowały pewnego rodzaju spory, niesnaski członków zboru, które często przybierały gwałtowną i pozbawioną ducha miłości formę. Dlatego apostoł z całą stanowczością wystąpił przeciwko mącicielom, ostrzegając przed ich złym wpływem wszystkich członków zboru, używając przy tym bardzo mocnych słów. Z pewnością pamiętamy sformułowanie o głupi Galatowie, który was omamił. Ale nie ten tekst będzie pod naszą rozwagą. Tekstem przewodnim będą słowa zapisane w liście do Galatów w 5 rozdziale i 15 wierszu. List do Galatów, 5 rozdział, 15 wiersz mówi nam tak. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Drodzy, obserwujemy w świecie, jak często ludzie są w stosunku do siebie agresywni, pozbawieni empatii. Czasy, w których żyjemy, sprzyjają bowiem zachowaniom egoistycznym, nie liczącym się z drugim człowiekiem. Dzisiaj chciałbym rozważyć wspólnie z wami również pewien aspekt nowej rzeczywistości, który stanowi znaczący krok wstecz w rozwoju ludzkich relacji, a niestety również często i relacji braterskiej. Często to nie dziwi w stosunku do ludzi świeckich, ale w stosunku do braci budzi, wydaje mi się, poruszenie. Być może niektórych zdziwi was, drodzy braterstwo, bo nie byliście na to przygotowani, że te słowa o kąsaniu i pożeraniu są nie skierowane są do świata, ale są skierowane do nowych stworzeń. Przecież apostoł Paweł pisał do poświęconych, do członków zboru, a wiemy przecież, że w wieku Ewangelii, a szczególnie na jego początku, poświęcenie wiązało się ze spłodzeniem z Ducha Świętego. A więc te uwagi nie są czymś wyimaginowanym, czymś zupełnie abstrakcyjnym. Są one częścią rzeczywistości, która również wtedy była pomiędzy ludem Bożym i niestety również i jest to rzeczywistość często w czasach nam współczesnych. Oczywiście w tym tekście nie chodzi o rzeczywiste kąsanie, pożeranie. Jest to pełna symbolika. Na przykładzie dzikich zwierząt apostoł Paweł chciał pokazać, że walcząc ze sobą zwierzęta wzajemnie się gryzą, pożerają i podobne, choć symboliczne działania występują również pomiędzy ludem Bożym. Szczególnie stało się to powszechne teraz, gdy mamy dostęp do mediów społecznościowych, gdy nie trzeba patrzeć bratu lub siostrze w oczy, gdy można to robić częściowo anonimowo, tylko pisząc, nie mówiąc, nie patrząc w twarz bratu lub siostrze. Wtedy o wiele łatwiej daje się ponieść złym emocjom, myślom, które potem za pomocą klawiatury są w formie pisanej przenoszone do internetu. Sam widziałem, drodzy braterstwo, takie wpisy w czasie różnego rodzaju dyskusji, które nawet pomiędzy ludźmi światowymi nie przystoją. Biorąc pod uwagę standardy ludzkie, one są i tak rażące. Natomiast w przypadku ludu Bożego, który ma o wiele wyższe standardy i empatii, i miłości, i zrozumienia, szacunku dla drugiego brata i siostry, w ogóle wydają się pełną abstrakcją. Powiedzenie, że są niegrzeczne, jest za słabym stwierdzeniem, to wręcz jest po prostu zwykła arogancja, a szczególnie łatwo przychodzi to ludziom młodym, niedoświadczonym, którzy nie mają jeszcze pełnej wiedzy na temat życia i którzy często negują to, co myślą osoby już dojrzałe. Pewnego rodzaju analogia tutaj ma miejsce do walki psów, bo ja wprawdzie nie byłem nigdy świadkiem takiej walki, widziałem tylko na filmach czasami jakieś urywki, gdzie te psy napuszczane przez swoich właścicieli walczą ze sobą, gryzą się, kąsają, leje się krew. Jeden z nich przeżywa, ale to przecież nie jest zwycięzca. Te psy, które ze sobą walczą, nie wygrywają. Wygrywają tylko ci, którzy te psy na siebie napuszczają i czerpią z tego korzyści. Podobnie, gdy lud Boży wzajemnie się kąsa, to największą radość ma przeciwnik Boży, szatan, który czerpie z tego korzyści i jest jedynym zwycięzcą w takiej walce. Duchowa rodzina, drodzy braterstwo, jest różna. Są między nami różne charaktery, różne temperamenty, ale jak w zdrowej, kochającej się rodzinie nie powinno być pomiędzy nami zawiści, zazdrości ani podejrzeń. Najwięcej kłopotów w rodzinie sprawiają oczywiście słowa. Mogą one być balsamem, mogą też być ogniem trawiącym. Potwierdza to wiele tekstów biblijnych. Przytoczę tylko w tej chwili dwa z Księgi Przypowieści. Pierwszy to jest Księga Przypowieści, 18 rozdział, wiersz 21. Śmierć i życie są w mocy języka. Potężna władza tkwi w naszych ustach. I 15 rozdział, wiersz 1. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Brat Johnson, omawiając ten temat, podał 21 różnych przykładów kąsania i pożerania. Tyle zaobserwował i tyle w swoim artykule umieścił. Postaram się większość z nich omówić, choć część ze względu na brak czasu zostanie tylko przytoczona, podana ich nazwa bez jakiegokolwiek omawiania. Oczywiście wybór tego, co omawiam, jest dokonany przeze mnie, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeżeli oczekiwalibyście, że inny element zostanie omówiony szerzej, a ten, który ja postanowiłem omówić, będzie powinien być według was pominięty. Pierwszym z tych przykładów kąsania i pożerania jest kłótliwość. Brat Johnson, mówiąc o osobie kłótliwej, mówi, że są jak ciernie przy drodze, które rozdzierają każdego, kto obok nich przechodzi. Czyli kłótliwość jest to pewnego rodzaju atak na pokojowe usposobienie. Polskie przysłowie mówi: u kłótliwego kułak za pasem. No, we współczesnym języku trudno by to było zrozumieć. Kułak z języka rosyjskiego, zaciśnięta pięść, czyli ktoś, kto jest kłótliwy, jest zawsze gotowy do awantury, do bitki, do walki, do upadłego o to, co wydaje mu się słuszne. A więc kłótliwy to jest człowiek, który jest nastawiony do tego, aby walczyć niezależnie od okoliczności. Również w Piśmie Świętym mamy szereg tekstów Pisma Świętego, które w sposób jednoznaczny określają cechę kłótliwości i osoby kłótliwe. I znowu Księga Przypowieści, tym razem 26 rozdział, gdzie w wierszu 21 mamy następujące słowa. Księga Przypowieści, 26 rozdział, wiersz 21. Czym węgiel dla żaru i drzewo dla ognia, tym człowiek kłótliwy dla wzniecania sporu. 17 rozdział, wiersz 1. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. I może jeszcze list Jakuba, 3 rozdział, wiersz 16. Apostoł pisze tam tak, list Jakuba, 3 rozdział i wiersz 16. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. A więc widzimy z tych tekstów jednoznacznie, że kłótliwość nie jest dobrą cechą, nie jest zaletą, jest wadą, która nie powinna nam w naszym życiu towarzyszyć. Apostoł Paweł, drodzy braterstwo, daje wytyczne, jak powinien postępować naśladowca Chrystusa. Gdy pisał do Tytusa, to w 3 rozdziale tego listu mamy zapisane następujące słowa. List do Tytusa, 3 rozdział, w tej chwili przeczytamy wiersze 1 i 2. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. I niestety, drodzy, nie jest to przypadłość związana z relacjami z tak zwanym światem, ponieważ w następnych wierszach wyjaśnia, żeby strzec się tego również w relacjach między braćmi. I wiersz 9 mówi tak. A głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj, są bowiem nieużyteczne i próżne. Czyli nie każdy spór o prawdę, a szczególnie o zwyczaje i praktykę, jest, drodzy braterstwo, dobry. Czasem przeradza się on w kłótnię, która ubiera się w złe słowa, a nawet i czyny. Dlatego apostoł Paweł w odczytanym tekście wprost przestrzega Tytusa. Kłótni o zakon unikaj, są bowiem nieużyteczne i próżne. Czyli wspólne dochodzenie do prawdy, rozważania, dyskusje, tak. Ale kłótnia na temat prawdy zdecydowanie nie. Często zdarza się, drodzy, że dyskusje na tematy biblijne, szczególnie na forach internetowych, zamieniają się w spór, w którym górę biorą złe emocje. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy wymiana poglądów dotyczy tematów niewyjaśnionych przez sług pańskich oraz interpretacji bieżących wydarzeń, tego, co się dzieje na świecie, czyli czy naszych oczekiwań od nadchodzącej przyszłości. Bo gdy z Biblią w ręku albo przy pomocy literatury można coś wyjaśnić, to nie ma miejsca na negatywne emocje. Tam po prostu jest dyskusja, rozważanie, dochodzenie do prawdy. Na zborowych zebraniach często się ze sobą nie zgadzamy, mamy odmienne zdania, inaczej rozumiemy pewne nauki, ale to nie prowadzi nigdy do kłótni ani jakichś większych sporów. Dzieje się nie tylko dlatego, że mamy do siebie dobre uczucia, że jesteśmy przepełnieni względem siebie empatią i miłością, ale również dlatego, że patrzymy sobie w oczy, że jesteśmy ze sobą, rozmawiamy, a taka sytuacja mniej w gronie braterskim sprzyja do tego, aby rozmowa, spór, niezgadzanie się ze sobą mogło się przerodzić w kłótnię. Dlatego nawet gdy patrzymy na siebie przez monitor, przez internet, przez kamery, nie dochodzi do takich sytuacji. Ale gdy tą kamerę się wyłączy, człowiek już nie widzi tej twarzy drugiego brata lub siostry, o wiele łatwiej dać się ponieść emocjom, wypowiadać zaczepne słowa i opinie. Tak jak powiedziałem wcześniej, drodzy braterstwo, wbrew pozorom nie jest to praktyka obca chrześcijanom i świadczy chyba jednoznacznie o braku ducha prawdy, nawet pomimo, jeżeli ktoś tej prawdy dużo posiada. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, apostoł Paweł pisze tak. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, czytamy od wiersza 3 do 5. Jeśli kto inaczej naucza, nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. A w liście do Filipian w 1 rozdziale, wierszu 17, apostoł stwierdza wręcz, że niektórzy głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze. Słowa wydaje się niesamowite. Jak można głosić Chrystusa z kłótliwości nieszczerze? Ale jednak brat, apostoł Paweł wyraźnie tak pisze. A więc głoszenie w taki sposób, czy dochodzenie do prawdy w cudzysłowie w taki sposób, poprzez kłótnie i niekontrolowane spory może zamiast pobudzać do miłości, do dobrych uczynków, rodzić zawiść, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, a więc to wszystko, czego nie chcemy. Nie warto zatem walczyć do upadłego, jest pewna granica, której nie warto przekraczać. Tyle może o kłótliwości. Drugi przykład, który podaje brat Johnson, to jest szorstkie, gwałtowne, a nawet brutalne słowo. Czyli inaczej mówiąc, zła mowa. Ona wzbudza gniew i urazę. Jest to atak na długie znoszenie. Przykład taki możemy znaleźć w pierwszej księdze Mojżeszowej w 42 rozdziale i wierszu 7, gdzie mamy opisaną historię Józefa. Pierwsza księga Mojżeszowa, 42 rozdział i wierszu 7 mamy napisane tak. Gdy Józef ujrzał braci swoich, poznał ich, lecz udawał wobec nich obcego i rozmawiał z nimi szorstko. I rzekł do nich, skąd przyszliście? A więc rozmawiał z nimi szorstko. Pomimo, że ich kochał, że to byli jego bracia, to rozmawiał z nimi szorstko. Oczywiście nie będziemy wnikać, jaki był powód tej szorstkości, ale jest tutaj wyraźnie wskazane, że miało to za zadanie budowanie pewnego rodzaju dystansu, bariery oddzielającej go od jego braci. Miały one jednoznaczne przesłanie. Nie chcę mieć z wami w tej chwili społeczności. I tak właśnie to może być odbierane, jeżeli ktoś w sposób szorstki odzywa się czy zachowuje względem innego brata. Oczywiście każdy z nas może mieć zły dzień, może ktoś nastąpił na nogę, ale trzeba się pilnować, żeby tego typu zachowania, wypowiedzi nie były wyrazem tego, co w naszym sercu się znajduje, tylko były jakąś chwilową słabością. Jeżeli jest to rzeczywisty stan naszego serca, to jest bardzo niedobrze. A z drugiej strony ci, którzy spotkają się z taką szorstkością, kierowani duchem miłości i empatii, nie powinni od razu podejrzewać o złą wolę tą drugą osobę, tylko raczej najpierw pomyśleć, że chyba rzeczywiście była to zła wola. Zły dzień i na pewno nie zła wola. Trzeci przykład podany przez brata Johnsona, podejrzliwość. Podejrzliwość napełnia smutkiem, jest to atak na radość. W pierwszym liście do Tymoteusza w szóstym rozdziale, w wierszach od 3 do 5, które przed chwilą czytaliśmy, było takie sformułowanie. Jeśli kto nie trzyma się nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest złośliwie podejrzliwy. A więc znowu mamy tu wymienioną tą podejrzliwość w stosunku do braci jako złą cechę, jako coś negatywnego. Drodzy braterstwo, podejrzenie, podejrzliwość jest cechą ludzi zranionych. Ktoś, kto kiedyś został zraniony przez drugą osobę, szczególnie dotyczy to jego uczuć, ma w sobie pewnego rodzaju obawę przed tym, że po raz kolejny zostanie zraniony. To jest bardzo przykre, przeżywa się takie rzeczy i ktoś już podświadomie nawet unika tego, aby ponownie narazić się na taką sytuację. A więc podejrzliwość jest pewną formą lęku, jest taką odruchową, bezrefleksyjną formą obrony przed kolejnym zranieniem. A więc skutkiem tego jest to, że podejrzliwość blokuje takie spontaniczne ludzkie reakcje między braćmi. Że jednak mimo wszystko jest ten dystans, że nie jesteśmy w stanie tak się otworzyć natychmiast bezwarunkowo w stosunku do drugiej osoby, do brata lub siostry, a więc wykazać pełną życzliwość, sympatię, przyjaźń i miłość. A więc pewnego rodzaju izoluje nas od innych braci i sióstr, zamyka nas w sobie. Taka podejrzliwość czyni człowieka smutnym, a w efekcie zabija radość życia. Czwarty element mściwość. Również jest to atak na miłość. Mściwość to cecha, która nie daruje krzywdy, która szuka zemsty. Z mściwością i zemstą łączy się gniew. Taką naszą ludzką słabością jest to, że oczekujemy od Boga, aby wykazał swój gniew w stosunku do osób, które nas krzywdzą, ale jednocześnie bardzo byśmy nie chcieli, aby zrobił to w stosunku do nas, jeżeli my krzywdzimy innych ludzi, gdy to my jesteśmy winni. Mściwość, to trzeba sobie jasno powiedzieć, drodzy braterstwo, jest cechą osób słabych. Słabych. Mściwość jest wyrazem słabości. Człowiek, który ma silnie rozwinięty charakter, silną osobowość, zbudowaną na wierze w Jezusa Chrystusa, nigdy nie będzie mściwy. Jeżeli w tym zakresie jest nie do końca wykształtowany tej mściwości, to mściwość będzie przerabiał. Jeżeli jest ugruntowany na Chrystusie, tej mściwości w nim nie będzie. Ale mściwość, jak powiedziałem wcześniej, jest atakiem na miłość. Dlaczego? Bo na to wskazuje sama Biblia. Ja ze względu na czas, który mogę przekroczyć, będę starał się niektóre teksty odczytać, bo mam je zapisane, żeby zaoszczędzić czasu, ale ten odczytam. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział. Czytamy tam następujące słowa, znane nam, ale mimo wszystko je przytoczę. Trzecia Księga Mojżeszowa, 19 rozdział. Czytamy wiersze 17 i 18. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał brata swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. A więc mściwości jest przeciwstawiona miłość. Jeżeli ktoś wykazuje mściwość, nie wykazuje miłości, a jeżeli jest w stanie nie być mściwym, to jednocześnie pokazuje, że w to miejsce wbudował swój charakter mściwość. Mściwość czy zemsta jest przypisana Panu Bogu i żaden chrześcijanin nie powinien wkraczać w kompetencje Pana Boga. W liście do Rzymian w 12 rozdziale, w wierszu 19 apostoł Paweł pisze tak. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Kolejne trzy przykłady dotyczą ataku na przyjacielskość. Są to ataki wyrażone poprzez wzrok, poprzez mowę i poprzez czyny. Pierwszym z nich, które wymienia brat Johnson, są dumne spojrzenia, czyli inaczej mówiąc duma. Duma to odczuwanie radości z powodu własnych osiągnięć i dokonań. Bo na przykład, czy nie można być dumnym z tego, że udało się wychować dobrze dzieci, które poszły za Panem Jezusem, są dobrymi ludźmi, chrześcijanami? Jest to oczywiście powód do dumy. Czy pokonanie przeciwności pomimo różnych przeszkód, które zniechęciły innych, nie może być powodem do dumy? Może być powodem do dumy.
Łatwo jednak duma przeradza się w pychę, dlatego Bóg piętnuje w swoim słowie dumę właśnie w takim znaczeniu. Nie w zdrowym, tylko w tym takim chorym znaczeniu. W psalmie 138 i wierszu 6 mamy napisane takie słowa. Zaiste wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Apostoł Jakub w swoim liście w 4 rozdziale wierszu 6 pisze tak. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Natomiast w Księdze Przypowieści Salomonowych w 6 rozdziale mamy przedstawione elementy, których nienawidzi, a wręcz są dla niego obrzydliwością, dla naszego Boga. I pierwszym z tych elementów wymienionych przez Boga są butne oczy, a więc patrzące z pogardą, patrzące z pewnego rodzaju wyższością. I tym brzydzi się Pan Bóg. Drugim elementem, który jest atakiem na przyjacielskość, są wyniosłe słowa, szyderstwa. Jest to, tak jak powiedziałem, atak na przyjacielskość. Znowu Księga Przypowieści, 16 rozdział, wiersz 18 mówi tak. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. A nasz Pan mówi tak w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale. Wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Z kolei szyderczość jest też bardzo potępiana w Piśmie Świętym. Otwórzmy znowu Księgę Przypowieści Salomonowych, gdzie mamy napisane tak. Najpierw 22 rozdział i wiersz 10. Wypędź na śmiewce, a ustanie kłótnia. I ucichnie swar i zniewaga. Więc szyderstwo, naśmiewanie się są złe. 24 rozdział i wiersz 2. Tu chyba coś źle zapisałem. Aha, dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. A nie, 2. Gdyż ich serce myśli o gwałcie, a ich wargi mówią o nieszczęściu. A więc znowu tutaj jest wypowiadanie niewłaściwych słów. Natomiast jakby dobić szyderczość chciałbym tekstem z 1 rozdziału Księgi Przypowieści, gdzie w 22 wierszu mamy napisane tak. Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie. A wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania. A więc szydercy są postawieni w równym rzędzie między głupcami i prostakami. I kolejny element, aroganckie postępowanie. Arogancja to, zgodnie z definicją słownikową, zuchwała pewność siebie połączona z lekceważeniem innych. Człowiek arogancki będzie więc w każdej sytuacji traktował swoje otoczenie z wyższością, pogardzał cudzymi opiniami, dyskredytował ich osiągnięcia. Arogancja, czyli buta, jest jedną z tych rzeczy, jak przed chwilą powiedzieliśmy, których nienawidzi Pan, oczy butne, tak samo postępowania butnego, aroganckiego. Kolejna cecha, upór. Upór to atak na cichość. Bardzo wiele osób nie rozróżnia uporu od wytrwałości, a są to dwa zupełnie różne określenia, zupełnie dwie różne cechy. Upór to cecha człowieka, który nie zmienia swojego stanowiska niezależnie od tego, czy ma rację. Natomiast wytrwałość to cecha człowieka, który pomimo trudności nie ustępuje i nie rezygnuje z osiągnięcia wyznaczonego celu. Czyli uparty niekoniecznie znaczy wytrwały. Uparty to raczej ten, kto nie chce zrezygnować ze swojego postępowania, ze swojego zdania, nawet wtedy, gdy inni wykazują mu, że błądzi, że nie ma racji. I to właśnie do takiej postawy odnoszą się takie określenia jak uparty jak osioł, czy z uporem maniaka. przykłady. Faraon był uparty, on nie był wytrwały w swoich postanowieniach, on był uparty, gdy nie chciał wypuścić Żydów z Egiptu. Podobną upartość wykazywali faryzeusze, którzy pomimo ewidentnych dowodów tego, iż Pan Jezus wykonuje cuda, że nie może tego człowiek wykonać, co on robił, nie byli w stanie pokonać własnej niewiary, niechęci do Pana Jezusa. To był ewidentnie upór. W psalmie 32, w wierszach 8 i 9 mamy napisane takie słowa, które są skierowane przez Boga, a również i do nas. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koń i muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. A więc tutaj Bóg mówi, słuchajcie moich rad, nie bądźcie uparci. Nie bądźcie uparci jak koń albo muł, czy tak jak my mówimy, jak osioł. Seneka starszy, rzymski filozof, tak mówił, błądzić jest rzeczą ludzką, a trwać w uporze głupotą. Jak widzimy, zatem bardzo cienka linia oddziela upór od głupoty. Kolejny dziewiąty już przykład tego kąsania, gwałtowność. A więc jest to atak na miłość braterską i chęć zgromadzania się. Gwałtowne reakcje na wypowiedzi innych braterstwa zdarzają się, choć może nie są zbyt częste, ale się zgadzają. Brat Johnson je zaobserwował, dlatego też wymienił wśród tych przykładów, które zaobserwował. Oczywiście każdy z nas teoretycznie wie, że można się z kimś nie zgadzać, ale trzeba szanować jego prawo do odmiennego zdania niż my posiadamy. A więc gwałtowne zwalczanie poglądów innego brata może świadczyć po pierwsze o poczuciu wyższości własnej, czyli jestem mądrzejszy, a ty jesteś głupszy. Po drugie o braku szacunku do drugiego, bo ty jesteś mniej mądry, że nie powiedzieć głupszy niż ja. I po trzecie może też również świadczyć o nieświadomym kwestionowaniu nadzoru Pana nad zborem. Bo Bóg, wierzymy, że nasz Pan wyraża swoją wolę poprzez decyzję większości. Tak więc tego typu postawa może odstręczać od społeczności braterskiej, bowiem osoby takie mogą odczuwać brak empatii, brak zrozumienia, brak akceptacji, poniżania, brak więzi duchowej, a więc mogą odczuwać to jako swoisty klerykalizm, odrzucanie, bowiem ktoś, kto w ten sposób postępuje, walczy z prawem drugiego brata lub drugiej siostry do posiadania innego zdania. Dziesiąty przykład, ambicja, aby być kimś, czyli jest to atak na jedność. W liście do Galatów, w 5 rozdziale, 26 wierszu, apostoł Paweł pisze tak, nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. A więc dobro zboru, duchowe dobro braci i sióstr jest ważniejsze niż chciejstwo każdego z nas. Nasze zdanie nie powinno się liczyć w konfrontacji z interesem zboru lub innych braci i sióstr. A więc dobro zboru powinno być przedmiotem naszej ambicji, a nie zaspokajanie ambicji własnych, które są inne niż te, o której powiedziałem przed chwilą. W liście do Filipian, w 2 rozdziale, w wierszu 3 z kolei mamy powiedziane tak. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Bardzo prosta reguła, która powinna zabezpieczyć, o ile będziemy o niej pamiętać, przed tym, aby wynosić się nad innych braci i sióstr. 11 przykład, sekciarstwo. Jest to atak na wolność. Drodzy braterstwo, sekciarstwo bardzo zniechęca tych, którzy są spragnieni wolności, którą obdarował każdego Chrystus. Gdy sekciarstwo się wkrada, to osoby, które tej wolności zażyły, wiedzą, jak ona powinna polegać, będą zniechęcone do prawdy, być może i służenia Panu. Będą mówili, u was jest tak samo, jak gdzie indziej. Czym się różnicie od innych? To jest pewnego rodzaju znieczulanie na miłość do innych. Ważny jest nasz ruch, ważna jest nasza organizacja. Specjalny czas wymaga specjalnych działań. Tak postępowali bolszewicy, naziści, postępowali oprawcy japońscy, chińscy czy kambodżańscy. Rewolucja wymaga poświęceń. Musicie zabijać wrogów nowego porządku. Mamy szczytny cel. Koszty się nie liczą. Nie patrzcie na wasze sumienia, celu święca środki. A że przy okazji stajecie się bestiami ludzkimi, to już niestety nie ma znaczenia. W imię religii, rzekomo dla Pana, zerwijcie kontakty z waszymi bliskimi, z waszymi rodzinami cielesnymi, z waszymi rodzinami duchowymi. Oni już nie są wam bliscy, to są obcy, to wrogowie Pana i prawdy. Podobno Bóg od was tego wymaga. Drodzy braterstwo, takie postępowanie, takie nastawienie, takie zachęcanie tępi wrażliwość, niszczy chrześcijański charakter. Zamiast rozwijać miłość do bliźniego, niszczy ją, kształtuje fałszywy obraz Boga, jego wymagań, jego standardów, przekształca sumienie człowieka w jego karykaturę. Człowieka, który dzięki przyjęciu zaproszenia Boga stał się wolnym, pozbawia wolności sekciarstwo, a uzależnia od ludzkich organizacji. Stawia wyżej posłuszeństwo ludziom od posłuszeństwa Bogu i Panu Jezusowi. Po praniu mózgu wydaje się takim osobom, że honor i honorarium można zamiennie stosować. W przypowieściach w 6 rozdziale, a w wierszu 19 jest wśród tych rzeczy, które są obrzydliwością dla Pana, jest wymienione sianie niezgody między braćmi. A więc jest to też bardzo jaskrawie, jednoznacznie potępiane przez Pana Boga. Punkt 12. Próżność. Nie omawiamy. Chłód, obojętność również nie omawiamy. 15. Przykład. Nauczanie i rozpowszechnianie błędu, a więc jest to atak na wiarę. Niektórzy, szczególnie bracia, mają głębszą, inni płytszą znajomość niektórych zakresów prawdy. Nie każdy ma też możliwości i predyspozycje do tego, aby zgłębiać się w szczegóły wielu skomplikowanych zagadnień. I staje się czasami, jest to szczególnie groźne dla mówców, bowiem jak Pismo Święte mówi, cięższy sąd odniosą, że próbują przedstawiać pewne swoje przemyślenia jako prawdę pochodzącą z Biblii. Być może tak jest, a być może nie. Pół biedy, kiedy uprzedzą, że to ich przemyślenia. Gorzej, jeżeli tego nie zrobią. Z pewnością pamiętacie artykuły w Tragicznej Prawdzie, gdzie redaktor przepisywał rzekomo artykuły wcześniejszych sług, wprowadzając bez uprzedzenia do nich zmiany. To jest właśnie taki przykład. Również też pamiętacie, jak byliśmy bombardowani tak zwanymi zarządzaniami pańskimi, których nikt nie był w stanie uzasadnić i biblijnie udokumentować. 16. Przykład. Wyszukiwanie wad. Jest to atak na odwagę, poczucie własnej wartości, zamiłowanie do właściwej samooceny i atak na zamiłowanie do dobrej opinii. Moja babcia, która już nie żyje od ponad 35 lat, żyła wyszukiwaniem wad i krytykowania. Kilka razy ją tu dzisiaj przytoczę. Mam nadzieję, że jak wstanie z grobu, to nie będzie miała pretensji o to, że ją tu będę przytaczał, bowiem czynię to ku przestrodze. Natomiast było to ta cecha do tego stopnia w niej rozwinięta, że mój tato, który miał się ożenić, postanowił nie przedstawiać swojej kandydatki na żonę swojej mamie, dopóki się nie ożeni. Powiedział, że jak przyjedzie wcześniej, to będzie miała nogi albo za proste, albo za krzywe, albo nos za długi, za krótki, włosy nie takie. Generalnie rzecz biorąc, na synową się nie nadaje. W związku z tym dopiero przywiózł ją po ślubie i wtedy już było za późno na wyszukiwanie wad. Także to było jakby uniknięcie tych wszystkich kłopotów. Może to jest pewnego rodzaju przerysowanie, drodzy braterstwo, ale obrazuje pewnego rodzaju tendencje, które być może w niektórych nas w jakiejś szczątkowej formie też się znajdują. 17. Przykład. Przypominanie przeszłych czynów, a więc niecanie sporów, atak na braterską uprzejmość. I znowu moja babcia, bo ona jest i rodzina prawdziwą kopalnią tego typu historii, które mogą być ilustracją do dzisiejszego tematu. Ona lubiła wypominać i pamiętać wszystko sprzed dziesiątków lat, wszystko to, co było w stosunku do niej zrobione złego lub ona uznała, że coś takiego było złym i tego nie zapominała i nie darowała. Kiedyś szły do kościoła ze swoją rodzoną siostrą i zgadały się, że bolą je głowy. I tak się pokłóciły, którą głowa boli bardziej, że przez kilkadziesiąt lat nie odzywały się do siebie aż do śmierci. Jej siostra pewnego Wielkanoc wracała z kościoła, już była po spowiedzi, a więc została oczyszczona z grzechów, chciała nawiązać rozmowę i być może naprawić wzajemne relacje, no i powiedziała do niej: bądź pochwalony Jezus Chrystus. Ale moja babcia, która była jeszcze przed spowiedzią, więc do swojego worka mogła coś dołożyć, nie namyślając się długo, odpowiedziała: pocałuj mnie. I tutaj padło niecenzuralne określenie miejsca, na którym ten pocałunek należałoby złożyć. To taki humorystyczny przykład, drodzy braterstwo, ale też pokazuje, jak się można zapędzić, zacietrzewić na punkcie czegoś, co nie jest żadnym problemem, żadnym kłopotem, żadnym powodem. Zwykła kłótnia o ból głowy, co jest niesprawdzalne, rozdzieliła te kobiety na kilkadziesiąt lat. One ze sobą nie rozmawiały już po tym, nigdy się nie spotykały i praktycznie dla siebie przestały istnieć. Nietaktowna krytyka, czyli atak też na gorliwość. Jest to dosyć trudne, drodzy braterstwo, bowiem niektóre osoby nie posiadają sobie w ogóle taktu. Jest to dla nich odległy, nieznany ląd, dlatego trudno oczekiwać od nich, aby wykazywały się taktem, skoro takiego taktu, potencjału w ogóle nie posiadają. I znowu przykład mojej babci, mam nadzieję, że mi wybaczy, to opowiadał mi mój tata. Kiedyś szła z moim tatą i spotkała sąsiadkę. Zaczęły ze sobą rozmawiać o tym, że jeszcze jednej sąsiadce zmarło dziecko. I moja babcia mówi tak: tato, ma szczęście, jedna gęba mniej do wyżywienia. Nawet nie zdawała sobie sprawy z tego, jak negatywne emocje, jak negatywne wrażenie wywarły te słowa na jej małym synku. On zapamiętał to do końca życia. Zupełnie nieświadomie. Oczywiście nie oceniam jakości w tej chwili, bo jednoznacznie trzeba było zawartość tego zdania, które wypowiedziała, ocenić. Natomiast chcę powiedzieć, że czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkie szkody możemy wyrządzić takimi wypowiedziami. Choć oczywiście ten brak miłości w rodzinie u mojego taty nie spowodował tego, że dzieci były pozbawione miłością, bo tak jak się oni o siebie troszczyli i o rodziców, to rzadko w której rodzinie. Wróćmy jednak do osób nietaktownych. Nieświadomość, drodzy braterstwo, tego faktu nie zmienia, że postępowanie takie może wyrządzać ogromne szkody. Być może dobrym rozwiązaniem byłaby otwartość, mówienie o tym, w jaki sposób ktoś się czuł, aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Ale to wszystko wymaga otwartości i braku podejrzeń o złą wolę. Krytyka jest cenna, drodzy braterstwo, bowiem pozwala korygować błędy. I jako taka powinna być motorem napędowym do zmian na lepsze. Czasem jednak ze względu na brak taktu, przejaskrawienia i wyolbrzymianie problemów może zupełnie podciąć skrzydła. A przecież tego nikt z członków duchowej rodziny nie chce. Victor Hugo, francuski pisarz XIX-wieczny, tak napisał: prawdziwy dowód wielkości to przyjmowanie krytyki bez uraz. Z kolei przysłowie, którego pewnego rodzaju korzenie też są i w Księdze Przysłów, mówi: zwróć głupcowi uwagę, to cię znienawidzi. Zwróć uwagę mędrcowi, będzie ci wdzięczny. Tak ich rozpoznasz. A więc dajmy się, drodzy braterstwo, poznać jako mędrcy, nie kryjąc w sercu urazy za gorzkie słowa. Często są one bowiem uwagami dostrzeganymi przez osoby, którym na nas zależy. Są wyrazem miłości, troski i mówią nam to, co chcieliby, aby nam pomogło. Bo gdyby nam na nas nie zależało, jaki by mieli interes w tym, aby narażać się na przykrość, wypowiadając nam słowa, które byłyby dla nas trudne do przyjęcia. 19 element. Samolubstwo. Atak na miłość. Dbanie o siebie, drodzy braterstwo, nie jest samolubstwem, nie jest egoizmem. Jeżeli nie będziemy dbali o swój rozwój, nie będziemy mogli też dać innym, bowiem z pustego człowiek sam nie naleje. Ale samolubstwo to nie jest dbanie o siebie. Pewnego rodzaju przykład ilustrujący różnicę jest między Jeziorem Galilejskim a Morzem Martwym. Jeżeli rzeki Jordanu wpływają do Jeziora Galilejskiego, to z niego wypływają, a dzięki temu w jeziorze kwitnie życie. Natomiast wody tego samego Jordanu, które wpływają do Morza Martwego i tam zostają, powodują, że tam nie ma już życia. Czyli jeżeli ktoś bierze i oddaje, rozwija się, a ktoś, kto tylko bierze i nie oddaje, duchowo, drodzy braterstwo, umiera. Pesymizm. Jest to też bardzo ciekawy element. Jest to atak na nadzieję. Jest to bardzo kaloryczna pożywka dla strachu, o którym wczoraj mówił brat Andrzej. Pesymizmem można niestety zarażać, drodzy braterstwo. On nie tylko niszczy wewnętrznie osobę zarażoną pesymizmem, ale rozsiewa się również na innych. Czasy są niepewne, dotyczące szczepień, nie szczepień, COVID-u, nie COVID-u, czy stracę pracę, czy wypłacę emeryturę. Brat Andrzej omawiał wczoraj te możliwe powody. Ale sumując, powodów do niepokoju jest wiele. Ale poddawanie się zwątpieniu, pesymizmowi, strachowi nie jest dobrym kierunkiem. Bowiem pesymizm bezpośrednio atakuje naszą wiarę w boskie obietnice i zapewnienia o jego opatrzności. Każe patrzeć z obawą na rozwój boskiego planu, podkopuje naszą odwagę, osłabia nasze męstwo, niszczy naszą nadzieję. Oczywiście każdy z nas ma nadzieję, o coś się martwi, czegoś się boi, bo przecież widzimy, do czego ten świat zmierza. Ale obawa nie może przerodzić się w pesymizm, bowiem mamy perspektywę dużo lepszą, dużo dalszą. Znamy boski plan i z tego punktu widzenia po tym lekkim i króciutkim ucisku czeka nas niesamowita radość i szczęście. A więc gdy ten ucisk przyjdzie, wtedy będziemy się martwić. Na razie trzeba zbierać siły do walki. 21 element, złe sugestie pomijamy, bo już właściwie powinienem kończyć. Sumując, drodzy braterstwo, te wszystkie elementy, o których powiedziałem, mają bardzo szerokie negatywne oddziaływanie. Pierwsza z nich to jest oddziaływanie, czyli szkoda dla dzieci Bożych. Bowiem ten nasz podstawowy tekst mówi, że efektem takiego kąsania i pożerania może być nawet duchowa śmierć. Baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Ktoś zjedzony, pogryziony, strawiony nie ma. Nowa Biblia Gdańska mówi, jedni przez drugich nie zostali zniszczeni. Inne przykłady mówią, nie zjedli, nie pożarli. A więc efektem takich działań może być doprowadzenie do duchowej śmierci kogoś lub własnej. Inny skutek to szkoda dla Pana Boga i Pana Jezusa. To w oczywisty sposób szkodzi również Bogu i naszemu Panu, bowiem omówione przed chwilą działania stawiają w złym świetle zarówno Boga, jak i jego zamierzenia i charakter. Doprowadzają one do duchowej choroby, a nawet śmierci tych, których zaprosił do społeczności z sobą, których chciał oczyścić. Niweczy jego pracę oczyszczania tych, których powołał z grzechu i przywracania do doskonałości. Takie działania mogą również przynieść szkodę dla zboru, bowiem godzą w duchową jedność, doświadczyliśmy tego, więc rozumiemy te słowa. Każdy z nas jest inny, o tym powinniśmy pamiętać. Przysłowie mówi, mąż i żona śpią na tej samej poduszce, ale sny mają różne. Tak samo my. Różnimy się między sobą w ocenie różnych sytuacji, bowiem każdy z nas ma swoje uwarunkowania różnego typu, ale już też znowu nie czas na omawianie tego. Winston Churchill, brytyjski mąż stanu, powiedział o potrzebie odwagi tak. Odwaga jest tym, czego potrzeba, aby wstać i mówić. Odwaga jest również tym, czego potrzeba, aby usiąść i słuchać. A więc bądźmy zatem odważni, zarówno gdy mamy coś do powiedzenia innym, jak również wtedy, gdy będziemy musieli wysłuchać tego, co inni będą mieli do powiedzenia nam. Nie jesteśmy doskonali, z pewnością nieraz zdarzy się nam powiedzieć albo zrobić coś, co urazi naszego brata lub siostrę. Miejmy odwagę, drodzy braterstwo, o tym rozmawiać. Nie dopuśćmy do tego, o czym mówi apostoł Paweł w liście do Galatów w 4 rozdziale 16 wierszu. Czy dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówiłem wam prawdę? Jeszcze raz powtórzę, bo to jest bardzo mocne zdanie. Czy dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówiłem wam prawdę? Najgorzej, jeśli pozwolimy zagnieździć się w naszych umysłach podejrzeniom o złą wolę albo celowe szkodzenie nam. To jest wyłom, przez który szatan zaleje nas gorzkością i pozbawi radości życia. Będziemy jak moja babcia, która nie umiała czerpać radości bycia z bliskimi. Odwaga, aby stanąć twarz z krytyczną uwagą, jest elementarną cechą charakteru chrześcijanina. Jeżeli tego nie potrafimy, szczególnie wtedy, gdy pochodzi o nas bliskich i kochających nas osób, to jak staniemy do walki z prawdziwymi, a nieurojonymi wrogami? Drodzy braterstwo, między człowiekiem mądrym a głupim jest taka różnica. Mądry człowiek uczy się każdego dnia, głupi wie już wszystko. Jeżeli coś mądry człowiek uzna za wadę, przystąpi do jej naprawy. Jeżeli coś po zbadaniu uzna za fałszywy zarzut, odrzuci go i skoncentruje się na dalszej wędrówce i nie będzie pozwalał, aby ktoś go w tej podróży zatrzymywał. I znowu Winston Churchill, który powiedział tak: nigdy nie dotrzesz do celu, jeśli będziesz się zatrzymywał i rzucał kamieniami w każdego szczekającego psa. Więc czasami nie warto walczyć do upadłego, jeżeli widać, że nie ma możliwości osiągnięcia kompromisu, albo przybierają złe emocje, należy odejść i wędrować dalej, zostawiając tego, który nie potrafi tego zrozumieć samemu sobie. Więc nie warto chyba, drodzy braterstwo, reagować na każdą zaczepkę. Jeszcze część rzeczy miałbym do powiedzenia, ale już nie będę nadużywał czasu, żeby mi brat Marek znowu nie powiedział o relatywizmie czasowym, tak jak wczoraj. W związku z tym dziękuję wam bardzo wszystkim, drodzy braterstwo, za uwagę. Mam nadzieję, że nie wprawiłem was w pesymizm, ale tym wystąpieniem miałem zamiar zwrócić naszą uwagę na to, aby wystrzegać się tego, co nas odwodzi od Pana, co zabiera nam radość poświęconego życia i radość z tego, by być w zgodzie i miłości z innymi braćmi. Dziękuję wam bardzo.